A w studiu już zapowiadany gość, pani Wanda Albińska, wdowa po Wojciechu Albińskim, pisarzu, przyjacielu Marka Nowakowskiego. Rozmowę z panią Wandą Albińską w dużej mierze poprowadzi Konrad Mędrzecki.
Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Serdecznie. Wczoraj miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu tutaj obok, w Domu Literatury. Była promocja książki, nawet dwóch książek, dwóch tomów opowiadań pani męża.
Tak, właściwie całej twórczości, bo były też wiersze w drugim tomie.
No właśnie. I państwo wydali go przed chwilą i gdzie można kupić te książki?
Chyba już nie można.
Ojej, a jak się
ja
do pani...
Ja tylko mam jeszcze trochę egzemplarzy, bo w niewielkiej ilości była wydana 150 egzemplarzy i już właściwie jest ich bardzo niewiele.
To jest niewiele, ale Wojciecha Albińskiego można znaleźć w bibliotekach. Pamiętam moją córkę, która kilka lat temu właśnie jak szedłem do biblioteki, poprosiła o książki pani męża. Ja wtedy też je czytałem i wcześniej też czytałem. No to były niesamowite opowiadania. Jedno z nich wczoraj było odczytywane.
Mina.
Tak, mina. Tak. Coś nieprawdopodobnego zupełnie. No i ten życiorys niesamowity. Ciekawe, czy Pablo Paavo był w Afryce, bo taka muzyka to była taka z takim rytmem afrykańskim. Zgodzi się pani?
No może tak.
Może tak. A jak się docierało do nas przez ulicę zimnej dzisiaj Warszawy?
Tak, deszczowej. Nie przypuszczałam, że będzie deszcz tak padał, a rano byłam zajęta, bo jak wie pan, mamy dwóch synów. Jeden jest w Johannesburgu, a drugi jest artysta, rzeźbiarz i miał właśnie wystawę w Centrum Sztuki na Pradze i na Podskarpińskiej i musiałam zabierać rzeźby jeszcze rano, bo wystawa się skończyła.
To pani dzielna jest, nieprawdopodobnie.
No tak, jeszcze i ten drugi też zaczął, znaczy ten młodszy artysta, też Dominik, też pisze książki. Teraz niedawno wydał po angielsku swoją książkę Historię, której nigdy nie mówił mój ojciec.
Bo to było trochę tak, że pan Wojciech początkowo troszkę pisał, ale w takich raczej wydawał w wiadomościach, tak?
On tworzył współczesność. To w latach początkowych 60. i w końcu 50. to było jedyne takie pismo.
Tam Ernest Bryl między innymi.
Ernest Bryl, Grochowiak, Śliwonik, no i cały szereg innych pisarzy się spotykało i właśnie stworzyło takie niezależne młodzieżowe pismo, gdzie Wojtek dawał swoje eseje i też wiersze.
I później tak w skrócie, bo wszystkiego nie opowiemy, ale w końcu trochę się tutaj ta komunistyczna zaduch, że tak powiem, nie sprzyjał rozwinięciu skrzydeł.
Trudno powiedzieć, bo on... No trudno powiedzieć, on pracował jako geodeta, bo skończył geodezję, będąc jednocześnie zapisany na uniwersytet i na studia krytyki filmu, ale tak podstawowym źródłem utrzymania dla niego i jego matki była jego praca jako geodety. No i żeby jeździł wtedy zamiast w jakimś biurze kreślarskim czy innym geodezyjnym siedzieć w Warszawie, jeździł zawsze na wieś do tych krajów ziem odzyskanych i tam właśnie mierzył i mieszkał między chłopstwem, rolnikami i nawet mówił, że czasem było minus 20 stopni Celsjusza, bo tak zimna, ale jednak zawsze wolał być w kontakcie z rzeczywistym narodem, z Polakami, a nie takim jakimiś urzędnikami czy czymś takim. No to także, no i wreszcie właśnie przyjaciel jego matki przyjechał tutaj z Londynu i jako inżynier, doktor geodezji dostał taki kontrakt w Iraku. No i znając jego matkę i Wojtka, że był właśnie na tych studiach, skończył te studia, zaprosił go do współpracy. I to było takim punktem przełomowym, myślę, w jego życiu. Dlatego, bo pojechał do Iraku przez Liban i tam szalenie mu się podobało. I nawet klimat, i Arabowie, i ta praca, którą robił, i te spotkania z nimi, i picie z nimi herbaty. On bardzo cenił sobie ich, szczególnie ich taką kurtuazję, tych Beduinów. Szacunek dla drugiego człowieka. No i wtedy jeszcze ten Irak był pokryty takimi, znaczy pagórkami tego zawsze, tego piasku, a w tym piasku dziesiątki były jeszcze sztuk jakichś takich starych okruchów, czy obrączek, czy jakichś, no takich tego, no, biżuterii i tak dalej. I to był dla niego niesłychanie ciekawy i taki. On oczywiście długo nie zagrzał miejsca, bo od razu znalazł się ktoś tam z nomenklatury, który zajął, ale był chyba około roku. I przez ten rok udało mu się zaoszczędzić tyle pieniędzy, że kupił samochód i jeszcze kilkaset dolarów mu zostało. Jak przyjechał do Polski, odesłany, to powiedział, że on już nigdy w Polsce nie będzie, że to nie jest dla niego miejsce do pracy.
I to był Paryż, jak się nie mylę, tak?
Nie, no i potem właśnie...
A później Botswana.
Tak, najpierw był Paryż, nie, potem była Szwajcaria. Aha. Tam pracowaliśmy około 8 lat, oboje. I tam bardzo nam... No bardzo się dobrze układały i relacje z Polakami, mieliśmy dużo przyjaciół, między innymi Stryjeńskich, to znaczy dzieci malarki Stryjeńskiej, a dziadek ich też był geometra w Szwajcarii. Wojtek często pracując znajdywał mapy jeszcze tego Stryjeńskiego i dużo ludzi było. Była tam rodzina tych Wedlów, których bardzo się przyjaźniliśmy. No i cały szereg innych ludzi. Także, no i góry, i to piękne jezioro. Ja lubiłam bardzo jeździć na nartach. Każdy weekend spędzałam na nartach. No ale jakoś Wojtek nawet do tego stopnia, że uzyskał właściwie dużą niezależność, bo to biuro stare, bardzo biuro na Starym Mieście geodezyjne, właściciel odszedł i zostawił jemu i koledze taką pracę w tym biurze, opiekę nad tym biurem. No a ja byłam też w dużej mierze niezależna, bo miałam laboratorium chemiczne w takim dużym przedsiębiorstwie elektrycznym, Sesheron. Także nie było właściwie żadnych powodów, żebyśmy wyjeżdżali z tej...
Poza tym, że był pęd do przygody.
Pęd do przygody, tak, bo tak to było naprawdę bardzo przyjemne życie, nawet z mieszkania mogłam całe lato jeździć łódką do pracy prawie przez to jezioro, bo były takie...
No jak w Wenecji, prawda?
Tak, tak. No bardzo było przyjemnie. I bardzo lubiłam Szwajcarów, bo byli bardzo przyjaźni, życzliwi. No to może niezwykle zainteresowani czymkolwiek innym niż taką rzeczywistością. To znaczy, jakie tam samochód, gdzie byli na nartach, a co... No takimi praktycznymi rzeczami, ale bardzo życzliwi, bardzo sympatyczni i bardzo często lewicowi. Co mnie nawet do tego stopnia, że mówili do mnie tak, no teraz musisz płacić 50 franków miesięcznie na dzieci, które są wyzyskiwane w Afryce, czy na południową Afrykę. No to tak, no ja też płaciłam, ale Nie mówię, ale czy to pewne, że one dostaną? No i bardzo byli...
I pojechała pani z mężem sprawdzić.
To tak, znaczy, możemy sprawdzić, jak tam rzeczywiście jest.
Do Botswany, tak?
To do głównie. Botswany.
Bo, gdzie Botswana jest dokładnie?
Botswana
blisko
to jest...
RPA.
Tak, na północnej części RPA. To był w ogóle jeszcze protektorat angielski i dopiero ten kraj się budził do życia. Jak gdyby dopiero tam Wojtek opracowywał wszystkie plany tego i powierzchnie i drogi, bo właściwie dróg prawie nie było, takie tylko drogi te piaszczyste. No, stolica to były trzy sklepy na krzyż, jedno kino.
Ale było serce, prawda?
I no i było bardzo, bardzo upalnie, bardzo gorąco i było dużo różnych osób, szczególnie Szwedów i różnych osób, ludzi z zachodu, którzy ten kraj pomagali budować Murzynom. No i no bardzo było przyjemnie, tam był, Wojtek był właśnie w tej służbie angielskiej, wiesz, tych, każdy z nas dostał taki mały domek i kawałek terenu, gdzie trzeba było ogród założyć.
No i mąż wtedy nie pisał, prawda?
Trudno powiedzieć. Nie wiem, wiem, że bardzo często wyjeżdżał na długi czas. Ja jeździłam z nim, bo wtedy już byłam z malutkim synkiem, więc... On jeździł w takie pustynne i tereny tam, gdzie gorąco bardzo było i wiem, że w tych szałasach, gdzie siedział, to zawsze miał książki Marka Nowakowskiego i Prusta w poszukiwaniu straconego czasu i czytał. Nie wiem, czy pisał, trudno powiedzieć. Musiał utrzymać rodzinę i tu. Nie było to, że on mógł sobie... To może w Polsce, jak masz jakieś kontakty i układy, możesz pisać cały, czy być jakoś, ale tam on zarabiać na życie.
Ale to jest właśnie niezwykłe, że jako pisarz pan Wojciech Albiński zadebiutował bardzo późno, bo w wieku 68 lat, a mimo to ta jego twórczość spotkała się z dużym uznaniem, bo przecież w 2004 roku otrzymał nagrodę imienia Józefa Mackiewicza, potem jeszcze nominację do Nagrody Literackiej Nike.
Więc... I sami do nagrody. Wiem, że byłam w Wrocławiu i w Gdyni, też do tych nagród przyjechaliśmy. No kto inny dostał, ale też był nominowany.
Pisał też poezję. Kilka jego utworów ukazało się w Kulturze.
Tak, on pisał do Kultury ten i też no, takie eseje pisał na temat Polski, ale nigdy nic nie napisał o Szwajcarii.
Takim literackim przykładem i guru był Marek Nowakowski, ale nie tylko literackim, bo to była też przyjaźń,
tak,
taka
tak,
namacalna.
Tak, znaczy oni się przyjaźnili, jak byli w tej samej szkole i potem oboje pisali, ale w jakimś sensie jemu bardzo widocznie podobał się, on jemu się bardzo podobał język Marka, taki dokładny, piękny, to prawdopodobnie. No w każdym razie wiem, że bardzo go cenił jako pisarza.
No i wzajemnie, ponieważ jak wysłał, prawda, pani mąż do
no
niego
tak, ale
te opowiadania, to był jakiś zachwyt totalny.
Tak, jak właśnie, ale to już później, już dzieci poszły, znaczy jak dzieci już, bo Wojtek bardzo dbał o to, żeby te, żeby jego synowie mieli najlepsze szkoły, więc tam były najlepsze te szkoły, a potem uważał, że nie mogą być Afrykanerami czy jakimiś, tylko muszą być Europejczykami. No to wysłał ich do Paryża, żeby tam studiowali. No więc dopiero jak te dzieci wyjechały właściwie z tego i on został sam, to dopiero zaczął pisać. Wtedy, kiedy już nie miał tych obowiązków zarówno profesjonalnych, znaczy trochę tam jeszcze pracował, ale mało. Zawsze sam pracował, nigdy nie w żadnych biurach. I mógł wtedy, naprawdę poświęcił swoje życie tylko pisaniu. Nawet wydaje mi się, że moja obecność mu też przeszkadzała w pewnym sensie, więc ja i pojechałam do Polski i przyjeżdżałam tylko, załóżmy, w zimę pomóc mu tam w gospodarstwie, czy porozmawiać, czy coś na kilka miesięcy i potem znowu wracałam, bo tutaj Dominik, który jest, jak mówię, artystą, on potrzebował mojej w pewnym sensie opieki.
Pani mąż poruszał w swojej twórczości takie kwestie, które dzisiaj też są bardzo aktualne, o których się dużo mówi, to o tym zderzeniu kultur. Państwo podróżując dotknęli tego. Jak pani mąż i pani również właśnie na te tematy patrzyli? Kwestia apartheidu, konfliktów, różnych uprzedzeń rasowych.
Mi się zdaje, że to nie tylko Wojtek, ale ogólnie Polacy. My mamy jakiś inny stosunek do innych ludzi. Uważamy, że oni są innego koloru skóry, ale są tacy sami jak my. Nigdy nie szukamy jakiejś dominacji, czy uważać, że ktoś jest gorszy, bo jest Murzyn, czy nie wiem, Arab, czy coś takiego. Każdy człowiek jest... Są ludzie, którzy są szlachetni, dobrzy, serdeczni i tylko te moralne sprawy mogą rzeczywiście różnić ludzi, czy czasem intelektualne. Ale zawsze mieliśmy bardzo dobre stosunki z Murzynami i Wojtek miał w swojej ekipie kilku Murzynów zawsze i bardzo... Nie zawsze interesowaliśmy się ich życiem, ich dziećmi. Na przykład jeden z nich, taki wesoły, przemiły Kenneth Zulus, miał żonę i ta żona zawsze miała trudności z dzieckiem, bo to po prostu dziecko po porodzie miało dysenterię. I zamiast... I oni dawali im ciągle wodę i picie i tak dalej, nie hamowali tej dysenterii i tak dalej. I dopiero chyba trzecie Wojtek mówi, no to idziemy do lekarza i dopiero to dziecko ratowali, bo nie umieli z tą biegunką sobie poradzić. No i zawsze były bardzo serdeczne stosunki. Ja jak byłam... tam w Afryce, to nawet włączyłam się w taką grupę, która jeździła do Aleksandry i przywoziliśmy zawsze zupę taką z suszonych jarzyn i peanut butter i chleb i tam się dzieci ustawiały ze szkoły w kolejkę i zawsze im dawaliśmy to jedzenie, znaczy pod wieczorem śniadanie i też różne książki zbieraliśmy i tam jakieś adaptery czy radia do szkoły, żeby nie każdy koniec roku zawsześmy uczestniczyli, przygotowując nagrody dla nich. Nawet tych kilka tam ambasad się włączyło do tych moich prac, też z nami jeździli. Także nie widziałam, znaczy... Ja uważałam, że może niesłusznie, ja uważałam, że Murzyni powinni, bo oni mają zupełnie inną kulturę. I to nie jest kultura demokratyczna, żeby rządzić państwem tak skomplikowanym, tak bogatym, tak różnorodnym. Trzeba mieć... Wystarczy.
Ale pani, to jest wątek, którego niestety nie będziemy mogli rozwijać, bo czas nas goni, mamy tutaj takie zobowiązania.
Natomiast jeszcze powiem na koniec, że na podstawie opowiadania, kto z państwa popełnił ludobójstwo, Joanna Kos-Krause zrealizowała w 2017 roku film Ptaki śpiewają w Kigali.
Ale to nie był film Wojtka.
Nie, ale na kanwie tego opowiadania, prawda, jego opowiadania.
Trudno powiedzieć.
Powstał podobno.
Trudno
na
powiedzieć.
Na pewno był tytuł pana.
Wojtka był tytuł, ale oni bardzo zmienili całą akcję tego filmu i to zupełnie było inne.
No tak, tylko na podstawie, a gościem Radia Wnet popołudniowego pasma była pani Wanda.
Dziękuję.
Albińska,
tak.
I polecamy pana Wojtka książki. Naprawdę są w bibliotekach cały czas, można kupować. No ten nakład
pożyczać.
Tu się kończy. Pożyczajmy i czytajmy, bo to są arcydzieła, naprawdę, przysięgam.
Piękne książki, tak. I tak wyczuwa w ogóle tą całą atmosferę, jaka tam jest. Na przykład ten parafianie i prawda? To przepiękna książka.
I żeby z tym klimatem i z tą atmosferą się zapoznać, właśnie trzeba zanurzyć się też w twórczość pana Wojciecha Albińskiego. Jeszcze raz dziękuję. Pani Wanda Albińska była naszym gościem.